Chwała Panu Bogu. Jedna z takich no, nielicznych niedziel już na przyszłość, że jest nas tylu, zaczynają się wyjazdy, zaczną się wyjazdy, w czwartek już prawie połowę z nas nie będzie, niedzielę przyszłą. Dlatego wdzięczny jestem Bogu, że dzisiaj jeszcze możemy się w takim gronie spotkać i słuchać Bożego Słowa i tak myślę, że nie grozi nam jak na razie, dzięki Bogu, nauka sukcesu, Ewangelia sukcesu, ponieważ Piotr dzisiaj mówił, czy to uważamy za błogosławieństwo, że Bóg nam, no, że mamy pieniądze, że mamy dobra takie materialne, czy to uważamy za Boże błogosławieństwo, czy z tym tylko wiążemy Boże błogosławieństwo, Bożą obecność, a jak tego by nie było, to nie. Krzysiu mówi, że jak to, czy tak myślimy, że pieniądze, czy cokolwiek takiego doczesnego, materialnego jest wyrazem Bożego błogosławieństwa, ale wielu ludzi tak myśli niestety i są dzisiaj cały Kościół powstał, bardzo liczny, szybki, rozwijający się i ściągnął do siebie właśnie wierzących, takich jak w Pouczynie Zdroju, którzy nie uważają, że dobra materialne są jedynym wyrazem Bożego błogosławieństwa i nawet takich ściągnął i oni już teraz wyznają, że to jest wyraz Bożego i jeśli tego nie ma, to nie ma też Boga w naszym życiu. Albo jest go bardzo, bardzo mało. I my tak, no nie wierzymy w to, nie jesteśmy z tym jedno. Ale to się sprawdziłoby, kiedy by nam zabrakło. To by się sprawdziło wtedy, czy nie jesteśmy tego zdania, kiedy nam by coś tam połamało się w tym życiu. To jest Boże błogosławieństwo, że Krzysiowi jest coraz lepiej, że już nie czuje tej biedy, którą czuł. Wychodzi z tego, cieszy się, że tak. Masz myśli, czy to jest od Boga. Dobrze. I dochodzi do tego, że to jest Boże błogosławieństwo, bo Bóg też co niektórym błogosławi w ten sposób. Na przykład Jobowi błogosławił, Abrahamowi tak błogosławił, że był najbogatszy w tej ziemi i tak dalej. Co niektórym, powiem, błogosławi, niektórym nie może błogosławić, bo ich miłość pieniędzy odwiedzie, bo jest korzeniem wszelkiego zła. Ale później, ale myślę o nas, myślę o sobie, o Piotrusiu, który już wiele lat jest za Jezusem, o Halince, o kim tu jeszcze tam, kto tam jeszcze, Lila, Grażynka. Wiele lat za Jezusem Chrystusem i my żeśmy się przyzwyczaili do tego, że mamy dobrze. Mamy dobrze. Że nie czujemy głodu, że nie mamy takich sytuacji, że nam brakuje naprawdę na chleb. Czujemy się dobrze i wtedy człowiek się obrasta w tłuszcz tego dostatku takiego komfortu, obrasta w tłuszcz i zaczyna myśleć właśnie, że no, o, to jest dlatego, tak? A jak zabrakłoby? Jakby tego zabrakło, jakby się coś nagle od 20 lat załamało, taki krach, to... I my musimy dlatego pytać się o to i patrzeć, żeby nie wiązać z tym naszego życia i naszej miłości do Boga. I naszej miłości do Boga. Bo może wszystko mogą wam zabrać i rozkraść, i co wtedy? I do Filipian chyba pisze tak, że przyjęliście z radością grabież waszego mienia. O, jeśli będziemy wiedzieli i byli, dlatego to warto sobie takie pytanie zadawać i powiem tak, być wdzięcznymi Bogu, ale prawdziwie tak myśleć, jak jeszcze świeży Krzysiu myśli, świeży, bo dobrze, żeby ta świeżość została aż do końca jego dni i naszych, właśnie to dla nas jest też, że zabierz nawet to i zabierz meble i zabierz wszystko, tylko siebie i nie zabieraj. Twojej obecności, Twojej łaski. Tak, to jest właściwe. To jest właściwe, to jest najzacniejsze i największe. A mamy być przygotowani na to, że nieraz nam czegoś zabraknie, albo przyjdą inne rzeczy, przyjdą choroby na przykład, przyjdą niewygody i co wtedy? Czy wtedy zaczniemy narzekać? Czy wtedy radość nasza już gdzieś się straci, pokój się straci? Jeśli przyjdą smutki, jeśli przyjdą próby, jeśli ból przyjdzie, czy wtedy? Jak trwamy przy Jezusie Chrystusie i wiemy, kim On jest dla nas, to faktycznie wszystkie inne rzeczy, co jest napisane, a wszystko inne będzie wam dodane. I chwała Bogu za to, że wszystko inne jest nam dodane. A więc musimy znowu zaczynać, czy patrzeć na to pierwsze, a szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, bo wszystko inne zostaje nam dodane. I bądźmy wiernymi w tym, aby szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Moja noga trzymała się mocno Jego śladu. Jego drogą szedłem i z niej nie zbaczałem. Moja noga trzymała się mocno Jego śladu. Chwała Bogu, że takie świadectwa może mówić ktoś, kto żył na ziemi, kto był człowiekiem. I ja i ty też tak powinniśmy powiedzieć. Moja noga trzymała się mocno Jego śladu. To jest takie nowotestamentowe, tak? Jezus mówi, idź za mną, naśladuj mnie, wstępuj w Jego ślady, w ślady Jezusa Chrystusa. I to powinno być naszym też świadectwem. Moja noga trzymała się mocno Jego śladu. Jego drogą szedłem i z niej nie zbaczałem. I z niej nie zbaczałem. To jest wolą Bożą. Nie, żebyś zboczył, poranił się, no i cię Pan wyratuje, bo jak w cierniach On wyplącze. A później znowu gdzieś tam, ale czemu zboczysz? Po co zboczysz? Po co kulejesz? Chce ci się kuleć? Chcesz być poraniony? Chcesz, żeby cię bolało? Chcesz tego? Czego ty chcesz? Za jaką cenę chcesz? I okazuje się, że chcemy dlatego, jeśli chcemy, jeśli wstępujemy w te, okazuje się, że tylko dlatego, że kochamy tak grzech. Ten, który nas później rani. Tak go kochamy, taki jest miły. I chociaż spustoszy nasze życie i później płaczemy, to jednak znowu go kochamy. Czy tak go kochamy, że go popełniamy? I znowu. I okazuje się, że miłujemy nieprawość. Tak po prostej analizie, nie taki całkiem jakiś tam głęboki, po prostej analizie tak wynika. A mamy nienawidzieć nieprawości, a umiłować sprawiedliwość, tak jak Jezus. Od przykazań Jego warg nie podstępowałem, zachowywałem w sercu słowa pochodzące z Jego ust. Tak, kiedy to czytałem, to zachowywałem w sercu słowa. Tak zawsze myślę, no łatwo powiedzieć zachowuję w sercu. Zawsze tak jakoś, wiecie, z drugiej strony, niż w życiu zachować. Ale teraz sobie pomyślałem inaczej. Łatwo w życiu zachować, znaczy na pozory zachować, udawać, że się zachowuje, ale w sercu nie zachować. Jak mówi Bóg o wierności, o uprzejmości. Łatwo jest uprzejmość pokazać tutaj, prawda? Ale w sercu wcale tego nie mieć. Łatwo jest uśmiechnąć się do kogoś, ale w sercu mieć pretensje do niego. Powiem, łatwo jest przyjść na nabożeństwo, się tu pokazać i wszyscy cię widzą, ale tak w sercu naprawdę ani ty tu szczęśliwy, ani co. Prawda? A zachować w sercu zachować, tam zachować. Przykazanie o pokorze, przykazanie o wierności, przykazanie o uprzejmości. W sercu zachować. I dlatego to jest takie ważne. My mamy zachowywać w sercu słowa pochodzące z Jego ust, a wtedy będą też nam darowane wszystkie inne rzeczy. Piotr mówił o śnie i to się zbiega z tym, co też chciałbym przeczytać dzisiaj, też o śnie. Piotr mówił, że nie wiemy, jakimi się z tego snu, co po tym śnie będzie, czym zaskutkuje taki sen. Że on jest niewłaściwy oczywiście i nie wiemy, co będzie, jak się obudzimy, ile straciliśmy przez ten sen i stracili naprawdę bardzo wiele. I pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, i 4 wiersz do 10. No, do 11, żeby ten fragment zakończyć. Od 4 wiersza, 5 rozdział, 1 do Tesaloniczan. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni. Lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Wy zaś wszyscy synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy i do ciemności. Kochani, jesteśmy synami dnia i synami światłości. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni. Jak mogę nie spać? No jak się da nie spać? Kto wytrzymałby bez spania? No nie da się żyć bez spania. Ludzie najczęściej, kiedy w nocy jadą, czy to wypadki są przez to, że bardzo wiele strasznych wypadków, że zasypiają. A dlaczego zasypiają? Bo się nie da jechać. Wracaliśmy przedwczoraj ze Świdwina i tam gdzieś przez Bieżnicę jechaliśmy i patrzymy, jest samochód w drzewo, nadziany, już ściągają go i człowiek i zatarasowana droga. I mówimy, dlaczego? A ten syn mówi, mój ojciec nie spał całą noc. Ja mówię, no ale i ode mnie ze Świdwina do Połczyna jechał i zasnął. Ileż to tam? Wsiadł 10 minut i zasnął, bo się nie da. Mówiłem mu, zostań, prześpij się, ale nie, no to ileż to, nie? No ale okazuje się, że się nie da bez snu żyć. A tu jest napisane, przecież nie śpimy jak inni. Kochani, a w tym wymiarze jest tak, my należymy do światła i do dnia. Dzień to nie jest sen. Sen należy do nocy. Dalej. Ci, którzy śpią, w nocy śpią, bo się w nocy śpi. A ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Do nocy należą, powiem, przestępstwa, zbrodnie. Do nocy. To się tam wtedy dzieje. Upijają się w nocy i śpią w nocy. Ci, którzy są synami nocy i ciemności, oni te rzeczy czynią, bo to jest ich klimat, bo to jest ich, tak jak ryba jest w wodzie i woda jest jej klimatem. Ona jest w tej wodzie otoczona. Ci, którzy należą do ciemności, do nocy, oni śpią, ale mówię o tym duchowym. Oni grzeszą, oni kradną, oni kłamią, i złe rzeczy czynią, bo należą do nocy. Ale my należymy do dnia. Jesteśmy synami światłości i dlatego nie śpimy. Bo sen jest przydzielony do nocy. A trzeźwość jest przydzielona dniowi. I dlatego nie śpimy jak inni. I nie możemy mówić, no ale przecież no muszę zasnąć. Nie, bo jesteś synem dnia. Jesteś synem światłości. Nie myślmy teraz o tym naszym fizycznym śnie, tylko myślmy o tym duchowym. O grzechu, o ciemności. Należymy do dnia, jesteśmy dziećmi światłości, dlatego nie śpimy, Słowo Boże mówi. Nie można nam spać. To jest coś anormalnego, kiedy śpimy, będąc dziećmi dnia. To jest coś nienormalnego, bardzo nienormalnego. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. My zaś, którzy należymy do dnia, nie śpijmy, czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bóg nas uczynił synami światłości, przeniósł nas do swojej światłości. Wyprowadził nas z ciemności. W ciemności rządzi sen, rządzi zło. Ale wyszliśmy, Pan Bóg nas wyprowadził z tego. I dlatego mówi, byśmy już nie postępowali według starych uczynków, według starego życia. Mamy według nowego. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest piękne, wiecie? Każdy z nas, może nawet jeśli dzisiaj jesteś słaby, to ta obietnica jest dla ciebie też i dla mnie też. Bóg nie przeznaczył mnie na zgubę. Bóg mnie nie przeznaczył na swój gniew. Chwała Bogu. Wszyscy inni są przeznaczeni na gniew i na sąd. Każdy człowiek, który nie przyjdzie do Boga, jest przeznaczony, jest zachowywany nawet na gniew i na sąd Boży. I to trzeba mówić temu światu. Chcą wierzyć, czy nie chcą wierzyć? Oni muszą wiedzieć o tym, że są przeznaczeni na Boży sąd i na Boży gniew. I że tego gniewu można uniknąć tylko przez, powiem, udanie się w ramiona Jezusa Chrystusa, przez schowanie, przez skrycie się w Jezusie Chrystusie, który wziął Boży gniew na siebie. Gniew, który nas ścigał. W Jezusie jest wolność, jest ucieczka przed sądem Bożym. Ale gdy jesteśmy teraz dziećmi Bożymi, to Słowo Boże mówi, że Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Chwała Bogu, że tak możemy myśleć. To jest takie, powiem, dobre, pozytywne myślenie. Nie przeznaczył cię Bóg na gniew. Nie chce się gniewać na ciebie. Nie chce cię sądzić kiedyś. Teraz przyjmij ten sąd. Teraz przyjmij Boże Słowo. Krzysiu powiedział, mówił o tym, tak mi przyszło na myśl, myślę, powiem może, ale zapomniałem powiedzieć, ale teraz powiem, mi się przypomniało, że myślał, czemu Bóg nie pośle anioła? Żeby mi powiedział. Żeby mnie, tak wiecie, kolnął. Żeby mi się podniósł. Żeby mi, nie? Tak byśmy chcieli. Fajnie by było. Gdyby Pan Bóg przez anioła nas tak robił. Tak pomyślałem, tak Krzysiu. Pan Bóg mówi do zborów, kiedy czytamy objawienie Jana, mówi tak, a aniołowi zborów tym, co? Napisz. A tamtemu drugiemu aniołowi, co? A poślij anioła. Napisz. A tamtemu, co? Też napisz. To nikogo nie mówi, poślij anioła. A napisz. Do Krzysia, do ciebie też mówi, napisz. Napisał do ciebie. Jest. A mówi tak, do jednego zboru, a jeśli się nie upamiętasz, to przyjdę i poruszę twój świecznik. Wiecie, to poruszenie Bożego świecznika, Boże, przez Boga świecznika jest straszne. Chwała Bogu, że nie przychodzi, by poruszyć nasz świecznik. Niech jak najpóźniej przyjdzie, niech w ogóle nie przyjdzie. Poruszyć nasz, niech nie będzie takiej sytuacji, takiej konieczności. Kiedy Bóg przyszedł i poruszył świecznik Izraela, tam została pustynia z pięknego kraju. Zgliszcza, krzyk, ból, płacz, niewola. Najpierw mówił, niech posłuchają, ale nie słuchali, to przyszedł i poruszył ich świecznik. Uczniowie mówią, patrz, jaka piękna świątynia, można się nad nią zachwycać. Ale przyszedł czas, że Bóg poruszył ten świecznik, dotknął się i on już powiedział, nie zostanie kamień na kamieniu nawet. My mamy słowo i mamy słuchać. I dlatego Bóg nie posyła anioła, by nas obudzić. Posłał swoje słowo. Aczkolwiek aniołów też posyła, aby wykonywali jego służbę, jego dzieło wobec nas. Ale to jest inne trochę dzieło i w innej mierze. Kiedy czytaliście te świadectwa, które wydrukowałem, to tam możecie też przeczytać, kiedy Bóg posłał anioła, albo tam, kiedy te drzewa leciały na niego, on mówi, wiem, jestem pewny, że anioł stał i mnie ochraniał. On go nie widział, ale wiedział, że anioł stał. I Bóg też to posyła. Także, że to oni służą, aniołowie służą nam, ochraniają nas. My tego oczyma naszymi nie widzimy, ale ponieważ tak Bóg powiedział i aniołowie to nie są takie stworzenia, żeby tak od gdzieś się szwendały po tym niebie, nie wiadomo co miały do roboty. Nie, one są, mają swoje zadanie, mają swoje. Bóg ich stworzył po to, żeby coś czyniły. I też względem nas czynią i czynią. I chwała Bogu, że czynią. Aniołom swoim przykazał, by strzegli, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Bóg nas nie przeznaczył na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Ale to też nie jest, już teraz nie jest mowa o tym śnie duchowym. Przed nim Bóg ostrzega i mówi, nie śpijcie. Bo nie jesteście synami nocy. Kochani, dlatego nasze życie nie może być raz we śnie. Kiedy jesteśmy na nabożeństwie, to jesteśmy obudzeni. I wtedy i chwalimy Pana, i chcemy chwalić, i skądś to przychodzi. A kiedy idziemy do domu, nieraz zanurzamy się w sen. W grzech, jeśli grzech jest zanurzeniem się w sen. Kiedy zbliżamy się do tego świata, kiedy otwieramy mu drzwi, kiedy z nim przestajemy, z tym światem, to jest nasz duchowy sen. Wchodzimy w ciemność, a do ciemności należy też sen. I brak trzeźwości. I nie może być tak, że jest okres, są okresy fajne, dobre, kiedy jesteśmy synami światła i synami dnia. Ale są też takie smutne okresy, jak w poniedziałek, jak środa, albo piątek, albo sobota, że nie może tak być. My należymy do dnia. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Niech to będzie ku zbudowaniu, kochani. Kiedy ostrzegamy siebie, kiedy zachęcamy się do tego, aby otwierać serce dla Boga, aby składać Bogu drogocenne rzeczy. Marcin mówi o tym, że jak to miło, jak to dobrze jest, kiedy się składa coś cennego Bogu. Chwała Bogu, że zaczął w swoim życiu składać coś cennego, to, co jest naprawdę warte czegoś w jego oczach. Jeśli wtedy się zaczyna to życie ofiary, to jest świadome życie ofiary. Wtedy się zaczyna świadome kapłaństwo. Wiesz, że masz ofiarować. Wiesz, że masz ofiarować. Jesteś kapłanem i masz ofiarować. I starodestamentowy kapłan przychodził na służbę, przebierał się w szaty kapłańskie, omywał się, przebierał się w szaty kapłańskie, wychodził na dziedziniec i miał służyć wszystkim. Miał przyjmować tych, którzy przychodzili z ofiarami, z gołębiem, z barankiem, miał przeprowadzać to wszystko. On miał pracować, on miał ofiarować. To była jego służba. Ale teraz, kiedy ty przebierasz się w szaty kapłańskie, kiedy się omywasz w krwi baranka, kiedy i stajesz przed obliczem Bożym, ty też masz ofiarować. Wiecie, ale nie możemy się rozglądać, że Piotrek przyniesie ofiarę, Waldek przyniesie ofiarę, może Halinka powie świadectwo, będzie jakaś ofiara. Nie rozglądaj się. Siebie musisz złożyć. Nasza ofiara z nas, już nie z kogoś. Nie ty unisz się, ja się mam uniżyć. Nie ty się pomóc, ja się mam pomodlić. Niech on powie świadectwo, ja mam powiedzieć świadectwo. Czy nie jest tak, że czasami się rozglądamy i nie mamy co ofiarować? Wydaje się, ofiarowaliśmy już wszystko. Wiecie, ofiarowaliśmy właśnie to, co nam nie zależało. Myk, papierosy, alkohol, przekleństwa, puch, poszło, fajnie. Jeszcze, żeby szczęśliwe życie mi dał, żeby żona się nie kłóciła, fajnie, wszystko byśmy ofiarowali. Ale przychodzą, że zawsze masz coś ofiarować. Przychodzi, że trzeba sięgnąć do swojego skarbca. I wyciągnąć. Bóg czeka na ofiarę. Trzeba czekać, wejść tam, gdzie głęboko skryte i nikt jeszcze tego nie widział. Nikomu nie pokazaliśmy. Przed nikim się nie przyznaliśmy, że mamy skarb. A tym skarbem nie wiem, co jest. Może myśli takie głębokie, jak nie widzi moje myśli. A może miłość do czegoś, której się nie zdradzamy. A Bóg czeka na ofiarę. Jako kapłan musi zofiarować. Trzeba wejść do skarbca i wyciągnąć to, co drogie. I poczujesz, że to kosztuje. I jak będziesz szedł, to będziesz patrzał na tą ofiarę, będziesz myślał o tej ofierze, że ją stracisz. Jak wziąłeś gołąbka z targu, czy nawet baranka, a nie twój, nawet go nie widziałeś, jak rósł. Ale kiedy Abraham miał ofiarować Izaaka, swojego umiłowanego syna, którego z taką radością przyjął, on nie mógł o niczym innym myśleć, jak o tym Izaaku. Ale go ofiarował. I kiedy wyciągamy to, co drogie, idziemy przed Boga i wiemy, że to tam zostawimy. Wiemy, że spadnie ogień i spali to. Wrócimy już bez tego. To już się skończy. To jest świadome kapłaństwo. Uczniowie nie wiedzieli, po co idzie Jezus do Jerozolimy. A On wiedział, po co idzie. I dlatego oni spali tam w Ogrodzie Oliwnym. A On spać nie mógł. Oni nie wiedzieli, po co On idzie. A On wiedział, że tam będzie musiał swoje życie dać. I oddał swoje życie. Gdyby oni to rozumieli, nikt by z nich nie usnął. Nawet by oko jego się nie zmrużyło. Ani Piotra, ani Jakuba, ani Jana. Ale oni tego nie wiedzieli. A Jezus to wiedział. I kiedy wiesz, że coś, że swoje życie składasz Jezusowi, to znasz cenę tego. Jak kiedy to człowiek złoży Bogu na ofierze, na Twym ołtarzu, Panie, chcę spłonąć. Kiedy człowiek to złoży, to już wiesz, że kochasz Jezusa. Nawet nie musisz 3 razy mówić, Panie, kocham Cię. I śpiewać refren 5 razy. Wystarczy, że w sercu swoim pomyślisz i spotkasz się wzrokiem z Bogiem. On widział Twoją ofiarę. On widział, że siebie złożyłeś. On wie, że Ty Go kochasz. Kochani, to jest ta różnica, wiecie? Kiedy Jezus wie, że Ty Go kochasz. Nie przez to, że Ty Mu mówisz, że Ty Go kochasz, ale przez to, że Ty Mu złożyłeś siebie. I On się do takich przyzna. A do tych, którzy mówili, że Go kochają, ale siebie nie złożyli. Oni mówią, Panie, byłeś wśród nas, nauczałeś, jak Ty możesz mówić, nie znam was. Tyle razy Mu mówili, że Go kochają. Tyle razy mówili, że to w Jego imieniu robią. Ale siebie nie złożyli. I patrzcie, i Bóg nie usłyszał, że Go kochają. I nie wiedział, że Go kochają. Dobrze jest złożyć z siebie ofiarę. Dobrze jest oddać Jezusowi serce i życie swoje, myśli swoje, pragnienia swoje. Wszystko. Wtedy prawdziwie przychodzi Boży pokój. Nie jak świat daje, ale jak Bóg daje, który przewyższa wszelki rozum. Chwała Bogu za to. Amen.